Bogu. Coś mikrofon słabo działa. Witamy serdecznie na naszym nabożeństwie. Szczególnie witam Grażynę Woś. Czy wiecie, że no jeszcze parę innych osób, że to jest młodzieżówka lat 80. z tego zboru, młodzi, wiecie? I młodych pytam, niech starsi się nie mądrują. Przeczuwacie, kto był naszym liderem? Przeczuwacie? No, pomądrowali się starsi. Tak, brat Krzysztof był naszym liderem. Także cieszę się, Grażynka, że cię widzę. Jak człowiek chodzi z Bogiem, to mimo tego, że trochę lat minęło, jakoś się trzymamy, prawda? I to naprawdę dzięki Bogu. Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię. Ewangelia Mateusza to będzie. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i od 11 wiersza będziemy czytać Boże Słowo. Z paru miejsc będziemy czytać Boże Słowo. I czytamy w tym 11 rozdziale słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapewniam was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dnia Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Do tego miejsca Boże Słowo. Ja to przeczytałem z tłumaczenia Zaręby. W tłumaczeniu Brytyjki jest napisane, że porywają je gwałtownicy. I ja chciałbym dzisiaj zatytułować moje zwiastowanie determinacja. Ja sobie znalazłem w słowniku, co znaczy słowo determinacja i dlaczego dałem taki tytuł i wam przeczytam, co mówi słownik na temat słowa determinacja. Muszę znowu założyć okulary. Determinacja, zaciętość i stanowczość w tym, co się robi, zdecydowana gotowość do robienia tego, co się chce robić, wbrew wszelkim przeciwnościom. Zdolność do podejmowania konkretnych, stanowczych decyzji spowodowana mocnym wewnętrznym przekonaniem. Bracia i siostry, dlaczego chcę dzisiaj mówić na ten temat? Ja czasami od jakiegoś czasu tego słowa nie rozumiałem. Królestwo Boże zdobywają gwałtownicy. Albo w tym tłumaczeniu, gdzie przeczytałem, Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Wiecie co, człowiek jest taki, że jeżeli czegoś pragnie, jeżeli coś chce osiągnąć, to musi w to się zaangażować, prawda? Świat ma takie powiedzenie, że do celu nawet po trupach, to nie jest biblijne, cel uświęca środki, to też nie jest biblijne. Dlaczego przytoczyłem te przykłady? Bo Słowo Boże nam mówi, że jeżeli człowiek chce być zbawiony, to musi pragnąć, musi chcieć, musi zabiegać, musi nie ustawać, musi się angażować, musi pokonywać wszelkie przeciwności, które przeciwstawiają się temu celowi, aby być z Jezusem Chrystusem. Nie można być zbawionym i obojętnym. Zbawienie nie będzie nikomu wciśnięte na siłę. Człowiekowi obojętnemu, człowiekowi obróconemu plecami do Boga, człowiek musi zabiegać, musi przyjąć zbawienie. I żeby nie było to tak, jak w świecie się przyjmuje, że wiecie, cel uświeca środki, Boże Słowo nam mówi, że tak nie może być. Że mamy prezentować ludzi, którzy są jako, jak gwałtownicy w zbawieniu. Pragniemy tego, zabiegamy. I na chwilę przenieśmy się do Ewangelii Łukasza. Może ja się tylko przeniosę. 16 rozdział i 16 wiersz mówi nam takie słowa. Ewangelia Łukasza 16:16. 16:16 mówi nam tak. Prawo i prorocy sięgali w swym przesłaniu aż do Jana. Od Jana głoszona jest dobra nowina o Królestwie Bożym i każdy na siłę się do niego wdziera. Łatwiej jest jednak niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Bracia i siostry, my mamy zabiegać jak gwałtownicy, starać się o Królestwo Boże, ale według prawa Bożego Słowa. Jezus mówi, że mamy mieć taką postawę, ale nie poza Bożym Słowem, że nasz cel nie ma uświęcać środków, że nie po trupach do celu, ale według zasad Bożego Słowa. Mamy zabiegać o Królestwo Boże. I to ma być w nas widoczne. Wyobrażacie sobie człowieka, który nie zabiega, który się nie stara? Wyobrażacie sobie człowieka, który tonie i w trakcie tego tonięcia będzie obojętny? To czy ktoś nawet zauważy, że on tonie? To czy ktoś będzie go ratował? No nie, no człowiek, który tonie, on pragnie żyć, prawda? On zachowuje się inaczej niż zawsze. On będzie się trzepotał w tej wodzie. On będzie podnosił ręce, będzie krzyczał. I ludzie zauważą, że coś jest z nim nie tak. Przypomina mi się taka historia, taka anegdota, że kolega mówi do drugiego kolegi, mówi, czemu ty nie ratowałeś swojej żony, jak tonęła? A on mówi, nie wiedziałem, że tonie. Krzyczała jak zawsze. Bracia i siostry, my mamy prezentować ludzi, którzy, jeżeli chodzi o zbawienie, mamy być jak gwałtownicy, mamy być jako ludzie pragnący, jako ci tonący, jako ci, którzy za wszelką cenę chcą być zbawieni. My dzisiaj bardzo dużo obserwujemy obojętności w Kościele, prawda? Bardzo dużo obserwujemy obojętności w Kościele. I teraz pytanie. Czy w życiu człowieka obojętnego, takiego, wiecie, zniechęconego, wypełnia się Boże Słowo? No nie. Bo Boże Słowo nam mówi, że tacy ludzie, którzy zabiegają o zbawienie, będą zbawieni. Że tacy zdobywają zbawienie. I znowu wrócę do przykładu, lubię do tych przykładów wracać małżeństwa, czy ludzi, którzy kochają się. Wyobraźcie sobie zachowanie żony, gdy mąż będzie wobec niej obojętny. Że jemu będzie obojętne, czy gdzieś z żoną się spotkać, że jemu będzie obojętne pragnienia żony, wszystko będzie obojętne, to co taka żona pomyśli sobie o takim mężu? Pomyśli sobie, że on jest taki wspaniały i romantyczny. Pomyśli sobie, że on ją bardzo kocha. Czy tak sobie pomyśli? Przez obojętną postawę można zepsuć miłość w sercu innego człowieka. W przypadku Boga, miłości Boga do człowieka, człowiek nie ma możliwości, żeby tą miłość zepsuć, zakłócić, ale może zepsuć swoje relacje z Bogiem poprzez swoją obojętność. Bardzo dużo dzisiaj obserwujemy obojętności. Bardzo dużo dzisiaj widzimy ludzi zniechęconych, a którzy mówią, że są zbawieni. Ja tego nie neguję, ale coraz bardziej się przekonuję, że Mamy być aktywni w naszym zbawieniu każdego dnia. Zobaczcie, gdy coś człowiekowi przydarzy się w życiu, jakiś nieszczęśliwy wypadek, albo poniesie jakieś nieoczekiwane straty, na przykład spali mu się stodoła i potem wychodzi, że nie miał tego ubezpieczonego i nie dostał żadnych pieniędzy. Sąsiedzi mówią, no co za nierozważny człowiek. No przecież trzeba było ubezpieczyć. No to trzeba być niemądrym, żeby nie mieć ubezpieczonego. Albo ktoś mówi, ja nie będę ubezpieczał się na życie, no po co mam płacić pieniądze? No jesteś niemądry, no przecież jak coś się wydarzy, każdy mówi, jak coś się wydarzy, ale zwróćcie uwagę, że ludzie są niemądrzy, jeżeli chodzi o swoje zbawienie. Zobaczcie, jak mało ludzi zadaje sobie pytanie, jesteś zbawiony? Nie jestem, nie wiem, czy jestem zbawiony. I nie zadaje sobie pytania, a jak coś się wydarzy, co będzie ze mną? Zobaczcie, to jest największa nierozwaga, największa niedbałość człowieka. My powinniśmy zadbać, my powinniśmy ubezpieczyć się, a tym ubezpieczeniem jest nasz Pan Jezus Chrystus i mieć pewność zbawienia i to nosić w swoim sercu. I wiele jest w Bożym Słowie, wiele jest miejsc, które mówią nam o tym, że bez naszego zaangażowania, bez naszej wytrwałości, bez naszego zabiegania w naszym życiu niewiele, duchowym życiu, niewiele osiągniemy. I ja chciałbym przytoczyć kilka przykładów, żeby nas zachęcić do naszej aktywności wobec naszego Boga, do naszego zaangażowania wobec naszego Boga. I czytamy takie miejsce z Bożego Słowa. Księga Izajasza, 62 rozdział, od 6 do 7 wiersza. Ja to czytałem wczoraj na spotkaniu modlitewnym. 62 rozdział, Księga Izajasza, od 6 do 7 wiersza. I tam jest napisane tak. Na Twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów. Bóg mówi, dzień i noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy się powołujecie na Pana, odmówcie sobie wytchnienia. I nie dajcie komu? Jemu z dużej litery, Bogu, nie dajcie wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały na ziemi. Bracia i siostry, tłumacząc dzisiaj na język nowotestamentowy, kiedy chcesz wstawiać się za kimś, jeżeli chcesz stać w wyłomach, czyli, bo dużo się mówi o wyłomach, ale to trzeba przetłumaczyć tak wiecie, na nasz język. Tu nie chodzi o wyłomie w murze betonowym, kamiennym czy drewnianym, ale, słucham? Jeszcze raz? Może tu być potrzeba, ale tu chodzi o to. Na przykład, jeżeli masz znajomych i ich małżeństwo się rozsypuje z powodu zdrady, na przykład. Ich małżeństwo się rozsypuje z powodu alkoholizmu jednej osoby. To jest wyłom w ich murze, który rujnuje ich małżeństwo. A ty, jako dziecko Boże, powinieneś stanąć w takim wyłomie i wołać do kogo? Do Boga wytrwale. Jeżeli i nie dawać Bogu wytchnienia. Bóg, zobaczcie, Słowo Boże w wielu miejscach, ja jeszcze przytoczę kilka miejsc, Bóg lubuje się w tym, kiedy my do Niego wołamy. To nie znaczy, to nie ma tak wyglądać, że my mamy żądać. Wiecie, że my mamy być pretensjonalni do Boga. Żeby mamy wymagać od Boga, ale my mamy wytrwale prosić, wytrwale mieć pokorną postawę przed Bogiem i prosić. Jeżeli twoje dziecko pochłonął świat, bądź wytrwały, stań w wyłomie, aż zajaśnieje Jezus Chrystus. Nie wiem, gdzieś w moim sercu pojawia się wiara, że ci, którzy wytrwale wołają do Boga, nie ma sytuacji, której Bóg by w twoim życiu nie rozwiązał. Bracia i siostry, często zastanawiamy się, że wiele rzeczy w naszym życiu Bóg nie może uczynić. Często spowodowane jest to, że przestajemy wołać. Często jest spowodowane to tym, że zaniechamy, że odpuścimy, że damy sobie na luz, że machniemy ręką i powiemy, z tego nic nie będzie. Z tej sytuacji nie ma wyjścia i Bóg nie może działać. Ale zachęcam cię do tego, bądź wytrwały, bądź nieustępliwy przed Bogiem. Dąż do tego, w czym masz przekonanie, jaką masz wiarę. Bądź nieustępliwy przed Bogiem. Trwaj przed Bogiem. Jeżeli wiesz, że trwasz przed Bogiem w słusznej sprawie, nie ustępuj. Bóg chce dawać, Bóg chce wyposażać. I determinacja w modlitwie. Łukasz 18:1-8. Zobaczcie, że w modlitwie jest konieczna determinacja. Łukasz 18, od 1 do 8. To nawet jest zatytułowane. Czytam te tłumaczenie Zaręby. I opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić. Jezus mówi. I nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga. Niesamowity człowiek. Nawet Boga się nie bał. Prawda? To ja myślę, że to był człowiek bezbożnik na pewno. Boga się nie bał. Ludzi, Boże Słowo mówi, tym bardziej. Nie liczył się z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z ludźmi, i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował. Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Bracia i siostry, Boże Słowo nam mówi, że Bóg bierze w obronę tych, którzy trwają i wołają do Niego wytrwale. Ta kobieta przez, no to można nazwać natręctwem, ale była zdeterminowana. Ona była przekonana do swojego. Ona była przekonana do swojej słuszności. Ona była przekonana do swoich racji. Ona była przekonana, co jej się należy. Ona była przekonana, co jest jej własnością. I nie ustępowała. Nie ustępowała. I w końcu osiągnęła swój cel, przez co? Przez swoją wytrwałość. A czy wierzycie w coś takiego, że bez wytrwałości człowieka, bez determinacji człowieka czasami nie przychodzi uzdrowienie? Uzdrowienie ciała, uzdrowienie duszy, ducha tak samo. Ale Słowo Boże nam mówi o tej kobiecie, która cierpiała na krwotok. Zobaczcie, jaka poniżająca sytuacja. Wydała swoje wszystkie pieniądze. Zobaczcie, jaka sytuacja, jaka wstydliwa choroba. Nic jej nie pomogło. Jezus zdawałoby się bardzo zajęty innymi. Wkoło Jezusa pełno ludzi, ale jej determinacja. Zobaczcie, jej determinacja, jej przekonanie, jej wiara. Ją nic nie zatrzymało. Muszę go dotknąć. Muszę go dotknąć i będę zdrowa. Muszę go dotknąć. I go dotknęła. W swojej determinacji, w swojej zawziętości, w swojej chęci dążenia do celu dotknęła Pana Jezusa Chrystusa. I choroba, która ją gnębiła przez wiele lat, której chciała sobie ulżyć przez swoje pieniądze, której chciała sobie ulżyć przez lekarzy, nie ustąpiła, ale wytrwała w postanowieniu, że dotknie Pana Jezusa Chrystusa i została uleczona. Gdyby się wróciła w połowie drogi, nic by jej to nie pomogło. Ja nie wiem, ile ona by jeszcze żyła. Na pewno nie byłaby zdrowa. Nic jej nie pomogło. Zwróćmy uwagę na wiele osób, ale taką jeszcze osobą, która przedstawia taką pragnienie poznania Jezusa Chrystusa, był Zacheusz. To był też człowiek niedobry. To nie był człowiek lubiany. To nie był człowiek szanowany. To nie był człowiek, który miał autorytet. Ale usłyszał o Jezusie. Ale usłyszał o Jezusie. Zobaczył Jezusa. Spotkał się z Jezusem i jego życie zostało dogłębnie zmienione. Czy czasami, widząc człowieka, który nie jest dla nas autorytetem, który jest łobuz, którego znamy życie, że jego życie jest powywracane i czasami nie mamy pragnienia o niego się modlić, nie mamy pragnienia mu pomóc. Prawda? Jest tak? Ja mam tak w swoim życiu. Ja muszę z tym walczyć, bo jak widzę niektórych ludzi, ich życie, ich grzech w ich życiu, ich porujnowane rodziny, ich zaślepienie nałogami, nic nie widzą, rujnują wszystko, nie dbają o najbliższych, ranią najbliższych, tylko liczy się ich nałóg, tylko liczy się ich pragnienie, tylko liczy się ich egoizm. No to może denerwować, prawda? To może denerwować. Ale czasami tacy ludzie przychodzą i parafrazując mówią, pokaż mi Jezusa. Pokaż mi Jezusa. Dzisiaj nie pokażemy Jezusa tak, jak ujrzał go Zacheusz, wchodząc na drzewo i zobacząc go cieleśnie. Ale dzisiaj tego Jezusa człowiek ma zauważyć w nas. Dzisiaj tego Jezusa człowiek ma zauważyć w nas. I patrząc na nas ma zauważyć Jezusa, z którym chce się spotkać. Bo musi się spotkać z Jezusem, żeby jego życie uległo zmianie. Kiedy będziesz swoje życie prowadził tak, że człowiek powie, jak ja mam w tobie zobaczyć Jezusa, to ja się nie chcę z nim spotkać. Co to jest za Jezus? My mamy prezentować Jezusa, z którym człowiek grzeszny chce się spotkać. Może powiem takie świadectwo, ja to mówiłem na zapleczu, to będzie stosowne teraz w tym miejscu, bo będziemy dzisiaj się modlić. Prosiłem tu braci, żebyśmy się o to modlili. Byliśmy w niedzielę u cioci Władzi po południu i z Kasią i przyjechał, usiedliśmy przy stole, tam Kasia z ciocią robiła kawę i przyjechał Mirek ze swoją kuzynką, taką panią 76 lat, tutaj pastor pastor zna. No i przyjechał, no i usiedliśmy do stołu, ja się przedstawiłem, przedstawiliśmy się, rozmawiamy i no i ja mówię, no wiecie, takie rozmowy, a gdzie pani mieszka? Ona taka była kobieta rozmowna, rozmawialiśmy. No i mówię, to wnuki pani ma? Mówię, o panie, ja już mam prawnuki. I mówiła mi, ilu mam prawnuków? No i rozmawiamy, już usiedliśmy, pijemy kawę. No i ona zaczyna opowiadać, że ma prawnuczkę, dziewczynka, 9 lat. Tak? 9 lat. Czy 10? I leży w szpitalu, bo zachorowała na białaczkę, rak krwi. I mówi, dziecko słabe, rodzice nie wiedzieli, co jest grane. Wiele takich sytuacji tragicznych po drodze, zanim ta choroba została wykryta. Ona była słaba, coraz słabsza. No i w końcu jakiś lekarz, nie wiem, czy w trzciance, czy w pile, czy w wałczu, no to już może nie jest aż takie istotne w tym, co mówię, ale on zdiagnozował właściwie, że bo było podejrzenie o jakąś taką chorobę niegroźną, jakieś tam przeziębienie czy coś takiego, czy bolarioza, bolarioza, coś tam z kleszczem. No i ten lekarz zdiagnozował, mówi, że to mi nie wygląda na bolariozę i on się domyślił, że to jest białaczka i szybko ją skierował do szpitala onkologicznego do Poznania. Ona już umierała. Ona już umierała z powodu braku właściwej diagnozy, ale tam szybko przetoczyli krew i takie funkcje życiowe wróciły tej dziewczynce. I ta jej prababcia opowiada nam o tym. Łzy w oczach. Ja już też łzy w oczach mam. Kasia moja też. I siedzimy przy stole, ona opowiada o tej całej sytuacji. I my, że wcale jej nie znaliśmy. Pierwszy raz w życiu się z nią spotkaliśmy. I ja mówię do niej, wie pani co? Ja po prostu chciałbym się o tą dziewczynkę pomodlić. Ona, to dobrze. Ale ja mówię, chciałbym, żebyśmy się teraz się pomodlili. I ja wstałem i pomodliliśmy się, wiecie, taką... przedstawiłem Bogu tą całą sytuację, którą wiedziałem. Bóg wie wszystko, ale przedstawiłem tą sytuację, o której ona, ta osoba nam opowiedziała. Pomodliliśmy się, porozmawialiśmy jeszcze. Jeszcze tam gdzieś byliśmy koło godziny. No i dzisiaj przed nabożeństwem Kasia dostała telefon od Mirka Matwiejczuka i mówi do Kasi, słuchaj, ja dzisiaj chciałem tą moją kuzynkę przywieźć na nabożeństwo, ale samochód mi się zepsuł, ale ona opowiedziała tą całą sytuację swojej córce, czyli babci tej dziewczynki. To jest taka kobieta, no trochę może w Daniela wieku, ta babcia tej dziewczynki. Mówi do niej, ja poprosiłam o modlitwę, o moją prawnuczkę i mówi, że jest, z jakiego kościoła jesteśmy. No i ta babcia się też ucieszyła i oni poprosili, żeby pomodlić się o tą ich wnuczkę, prawnuczkę, córeczkę w naszym kościele. Oni poprosili, żeby pomódlić się w waszym kościele o to dziecko. Wiecie co? Mogą być w naszym sercu różne myśli. Naprawdę mogą być w naszym sercu różne myśli. Możemy sobie teraz pomyśleć, a chciałbym znać powód, dlaczego to dziecko zachorowało. I tak jak ci ludzie pytali się Jezusa, kiedy uzdrowił tego ślepego, pytają się, a kto tu był winny? Czy to rodzice? Czy on był winny? Czy, no nie wiem, czy to, czy, no, kto zgrzeszył? Czasami zadajemy sobie takie pytania. Wiecie co? już niejednokrotnie się przekonałem, że czasami nawet nie warto wdawać się w dyskusję z ludźmi, ale mieć pragnienie o nich się modlić. I wiecie co? Z nimi się modlić. Z nimi. Nie, jak Daniel mówi, że wiecie, jak to chłopaki na misji i jeden chłopak mówi do tego, do człowieka na ulicy, ja się pomodlę o Pana. A ten Pan mówi, to proszę bardzo. I chłopak się odwrócił i poszedł. On oczekiwał teraz. Ludzie oczekują. Ja to bardzo rzadko robię i to jest błąd. Trzeba częściej, częściej, tu i teraz jest sytuacja. Wiecie, to Duch Święty pobudza nasze serce. Tak, czasami sytuacja wydaje nam się po ludzku niesprzyjająca. Bo już z żoną się w ostatnim czasie dwukrotnie przekonaliśmy, że modlitwa czyni cuda. Modlitwa czyni cuda. A kiedy my możemy się modlić? Bracia i siostry, kiedy my możemy się modlić? Tak, ale kiedy jesteśmy gotowi? Kiedy chcemy się modlić? Jak mamy głębokie przekonanie, że tego, co Jezus dla nas uczynił. Jak mamy głębokie przekonanie, że jesteśmy zbawieni. Jak mamy głębokie przekonanie, że Królestwo Boże jest dla nas. Jak mamy głębokie przekonanie, że tylko Jezus może zmienić sytuację. Jak mamy głębokie przekonanie, że tylko On rozwiązał wiele spraw w moim życiu, to chcemy się modlić o innego. Bo jak nie będziesz wierzył w moc krwi Jezusa Chrystusa, jak nie będziesz wierzył w Jego moc tu i teraz, w działanie Ducha Świętego, nie będziesz o nikogo się modlił. Podejrzewam, że o siebie się nawet nie będziesz modlił. Jak ktoś mi powiedział, to jest teoria. To, co jest napisane w Bożym Słowie, to jest teoria. Kiedy będziesz głęboko przekonany, że Jezus ma moc, kiedy będziesz głęboko przekonany, że Jego krew ma moc, jak będziesz głęboko przekonany, że Duch Święty mieszka w twoim sercu, to będziesz pragnienie miał modlić się o ludzi z nimi. Z nimi. Diabeł bardzo dobrze o tym wie, że modlitwa kruszy wszelkie mury, które on stawia. A pierwszym murem, który on stawia w twoim umyśle, w twoim sercu, kiedy trzeba się modlić, strach, myślisz, że ciebie nie zrozumieją, myślisz, że lepiej i skuteczniej będzie, jak ja się pomodlę w swojej komorze, diabeł będzie ci podpowiadał, a co będziesz robił sceny, a będą się z ciebie śmiali, a co będziesz taki nienowoczesny. A kiedy Duch Święty do ciebie mówi, teraz masz się modlić, bracia i siostry, przełamujmy to i módlmy się. Ja wierzę, że najpiękniej powiedziana teologia nie zrobi takiej pracy jak modlitwa namaszczona przez Ducha Świętego. Tak mi się wydaje, że modlitwa namaszczona przez Ducha Świętego. I wiecie co? Do wykładania pięknej teologii nie każdy jest zdolny, nie każdy ma powołanie. Ale ja wierzę, że każdy ma powołanie do namaszczonej modlitwy w Duchu Świętym. Kiedy będziesz takim gwałtownikiem, kiedy będziesz człowiekiem zdeterminowanym służyć Jezusowi Chrystusowi, zdeterminowanym iść za Jezusem Chrystusem, zdeterminowanym podążać za Nim. A determinacja, jak powiedzieliśmy, to przekonanie do tego, w co wierzymy. To przekonanie do słuszności sprawy. Kiedy będziesz zdeterminowanym człowiekiem, będziesz szukał obecności Bożej, Duch Święty będzie wypełniał twoje serce. Będzie wypełniał Duch Święty twoje serce. I kiedy będziesz otwierał usta, to twoje usta będą namaszczone. Bracia i siostry, nie trzeba do tego szkoły. Szkoła jest dobra. Nie trzeba do tego szkoły, ale trzeba zdeterminowania chodzenia z Jezusem Chrystusem w bliskiej społeczności z Nim. W bliskiej społeczności z Nim. I kończąc moje zwiastowanie. Daniel pozwoli, że ja to zakończę modlitwą o tę osobę. Chcemy się modlić o to dziecko w szpitalu? Bo jest w szpitalu chyba, tak? Nie wiem, jak się dzieje. Ja mówię, wie Pani co, ja Panią proszę. Bo ja wierzę, że Duch Święty robi pracę. Łącznie z uzdrowieniem wierzę w działanie mocy krwi Jezusa Chrystusa. Ja mówię, wie Pani co, ja Panią proszę. Niech Pani nas informuje o tej całej sytuacji, co będzie się dalej wydarzało. No powiedziała, że będzie nas informować. I kończąc to zwiastowanie, będziemy się modlić. Nie będziemy tylko mówić, ale chcemy doświadczać obecności Jezusa Chrystusa. Chcemy doświadczać obecności Jezusa Chrystusa. O wielu rzeczach dzisiaj się mówi, ale doświadczanie, przeżywanie, ale uczestniczenie w Jego obecności, dotykanie Go swoim sercem Jezusa Chrystusa, to jest coś szczególnego. To jest coś szczególnego i to wydarza się, bracia i siostry, to wydarza się tylko w Kościele Jezusa Chrystusa. Nigdzie tego nie znajdziesz. Nigdzie tego nie znajdziesz. Kościół Jezusa Chrystusa ma tylko to ci do zaoferowania. Ale nie sam z siebie, ale dlatego, że naszym Panem jest Jezus Chrystus. Nie sami z siebie, ale dlatego, że nasz Pan Jezus Chrystus zostawił tutaj, posłał tutaj Ducha Świętego. I Duch Święty zamieszkuje w nas. Zamieszkuje w nas. I dzisiaj mamy prawo. Dzisiaj, bracia i siostry, mamy prawo. Mamy obowiązek w imieniu Jezusa Chrystusa przeciwstawiać się mocom ciemności. Dzisiaj mamy prawo w autorytecie imienia Jezus modlić się o chorych. Dzisiaj mamy prawo w imieniu Jezusa Chrystusa mówić do chorego: chorobo, w imieniu Jezusa Chrystusa ustąp. Mamy prawo do tego mówić, o tym mówić. Mamy prawo mówić do wszelkiego działania nieprzyjacielskiego, do wszelkich mocy ciemności: nie proszę Cię, ale rozkazuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, w autorytecie imienia Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem, że masz wynosić się precz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Nie w swoim, ale w imieniu Jezusa Chrystusa. Myślę, że powstańmy i zanieśmy modlitwę o tą sytuację, całą społecznością. Panie, my, Panie, wiele nie wiemy o tej sytuacji. Halleluja. Panie, my wiele nie wiemy, Panie, o tym, co się dzieje z tym dzieckiem, Panie. Co się dzieje w tej rodzinie. Panie, my możemy tylko domniemać, Panie, że tych ludzi dotyka zniechęcenie, dotyka załamanie, dotyka być może depresja. Panie, dotyka być może, dotykają czarne myśli. Alleluja. Panie, ja modlę się o to dziecko. Panie, niech w Twoim imieniu, Panie, nastąpi uzdrowienie. Panie, niech w Twoim imieniu nastąpi uzdrowienie. Panie, to Ty nas stworzyłeś, każdą jedną komórkę naszego ciała. Panie, każdą jedną komórkę ciała. Ja, Panie, modlę się o tą każdą jedną komórkę, która tworzy organizm człowieka, by była zdrowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Panie, ja modlę się o tą rodzinę. Panie, aby ta sytuacja posłużyła się temu, Panie, by ludzie zauważyli, że Ty jesteś Bogiem, że nie ma nikogo większego od Ciebie i Ty działasz dzisiaj i Ty pragniesz zbawienia każdego jednego grzesznika. Alleluja. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Ja wierzę, Panie, w Twoją skuteczność, Panie. Ja wierzę w moc Twojej świętej krwi. Panie, ja wierzę, że Ty jesteś zwycięzcą. Panie, ja wierzę, że Ty związałeś wszelkie moce ciemności. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Ja wierzę, Panie, że Ty pozostawiłeś autorytet swój Kościołowi Twojemu. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Panie, tak pragniemy oglądać, Panie, Twoje działanie. Gloria. Halleluja. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze, za Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Panie, za Ducha Świętego. Halleluja. Tak jak powiedział apostoł Paweł, że w tym duchu śmiało sobie poczynamy. Panie, nie z naszej pychy, Panie, nie z naszej mocy, Panie, ale wiemy, że na imię Jezusa Chrystusa zgina się wszelkie kolano. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Błogosławię Ciebie, Ojcze, wywyższam. Królu mój i Zbawicielu. Gloria. Alleluja. Dzięki Ci, Panie. Gloria, Jezus. Sondore i seis. Alleluja, Jezus. Dzięki Ci. Aleluja. Gloria. Aleluja. Może masz jakąś dolegliwość? Może chcesz, żeby Kościół